Tegoroczne lato sprzyjało miłośnikom opalania i taplania się w wodzie, chociaż promienie słoneczne prowadzą czasem do niebezpiecznych zmian na skórze, a wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi bakterii, wirusów i grzybów. Bywa też, że skórne zmiany pojawiają się po dość swobodnym nawiązywaniu kontaktów w czasie letnich wojaży. Dlatego w tej audycji będziemy zachęcać, by dokładniej obejrzeć się po wakacjach. A gościem Szlachetnego Zdrowia jest dr Marta Koper, dermatolożka i wenerolożka z Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85744222. Zanim jednak zechcą państwo zadać jakieś pytanie, proponuję posłuchać, bo tak ułożyłem scenariusz tej audycji, żeby odpowiedzieć na te najważniejsze, nurtujące być może słuchaczy pytania. I w związku z tym życzę miłego odbioru, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zacznijmy więc od słońca, które od półtora tygodnia zniknęło nam. Czasem tylko pobłyskuje, ale o opalaniu to już nawet ci, którzy naprawdę są mocno wytrzymali, zapomnieli, gdyż mamy temperaturę niestety nie dość sprzyjającą, a do tego trochę leje i lać będzie, ale mieliśmy w tym roku rzeczywiście bardzo dużo słońca. Część lata była upalna, lipiec doskonały, w związku z tym wiele osób skorzystało z tego, no i eksponowało się na promienie słoneczne. No i właśnie, do jakich schorzeń skóry mogło doprowadzić takie pokazywanie się tym promieniom słonecznym, pani doktor?
To, co widzimy na skórze, co pojawia nam się pod wpływem słońca, to przede wszystkim jest opalenizna, a także poparzenia słoneczne, które charakteryzują się czerwoną skórą, czasami z wystąpieniem pęcherzy, po czym następuje złuszczanie naskórka. Natomiast tak naprawdę najgroźniejszym powikłaniem albo skutkiem działania promieni słonecznych są nowotwory skóry. Nowotwory skóry takie jak czerniak, który jest najgroźniejszym nowotworem, a także nieczerniakowe raki skóry, do których zaliczamy raka podstawno-komórkowego i raka kolczysto-komórkowego. Słońce także prowadzi do rozwoju stanów przednowotworowych, które mogą być leczone i usuwane wystarczająco wcześnie.
Mówiłem tutaj o naszym lecie polskim, ale część ludzi jeszcze korzysta z tych promieni słonecznych w krajach Morza Śródziemnego na przykład, i tam też są te jeszcze większe dawki słońca, stąd też oparzenia pewnie były, pewnie już minęły, ale po nich coś mogło pozostać. Osoby o jakiej karnacji powinny szczególnie teraz obejrzeć siebie, nawet jeśli niczego nie podejrzewają, ale się opalały?
Najbardziej narażone na rozwój nowotworów skóry są osoby o jasnej karnacji, tak zwany pierwszy i drugi fototyp skóry według Fitzpatricka. Są to osoby o jasnych włosach, jasnych oczach. Osoby o pierwszym fototypie często mają piegi, nigdy się nie opalają, a zawsze dochodzi do nich do poparzeń słonecznych. Osoby o drugim fototypie skóry już mogą się opalić, niestety często u nich także dochodzi do poparzeń.
Jak się opalają, bo te pierwsze to zawsze na czerwono?
Pierwsze zawsze na czerwono, fototyp drugi zawsze się opali na czerwono. Potem już brązowieje, natomiast kolejny fototyp skóry, fototyp trzeci, gdzie część naszego społeczeństwa także ma taką cerę, taką karnację, raczej nie ulega oparzeniom słonecznym, tylko się opala. Te osoby czują się bezpieczniejsze, no natomiast uszkodzenie skóry spowodowane przez słońce kumuluje się w czasie. Także tak naprawdę każdy z nas powinien dbać o prawidłową ochronę przeciwsłoneczną.
A w jakich miejscach mogą nastąpić zmiany właśnie wynikające ze słońca?
Jeśli chodzi o narażenie na słońce, to tak naprawdę najbardziej uszkodzeniu ulega skóra odsłonięta. Skóra na głowie, na twarzy, na małżowinach usznych, no szczególnie u panów, którzy mają krótkie włosy, no ale także u kobiet z krótkimi włosami. Skóra karku, kończyn górnych, kończyn dolnych. I jeśli chodzi o nowotwory skóry, to najczęściej spodziewamy się ich właśnie w tych miejscach.
A jeśli chodzi o oczy, również zalecane jest noszenie okularów przeciwsłonecznych i w przypadku czerniaka on tam też się może umiejscowić.
Tak, czerniak występuje nie tylko na skórze, również na błonach śluzowych, jamy ustnej, narządów płciowych, na dłoniach, stopach, na paznokciach. Jako część ochrony przeciwsłonecznej oczywiście też jest zalecane noszenie okularów przeciwsłonecznych, i to z najwyższym filtrem, chroniących przed promieniowaniem UV i chroni to też przed rozwojem innych chorób oczu spowodowanych przez światło.
Jeśli chodzi o miejsca, które powinniśmy szczególnie obserwować po właśnie takiej dłuższej ekspozycji na promienie słoneczne, to zacznijmy może od właśnie tych części górnych. Mały pieprzyk był albo pojawił się nagle gdzieś tam w rejonie twarzy, na szyi, gdzieś na karku. Kiedy on już może stanowić pewne niebezpieczeństwo albo zwrócić uwagę dermatologa?
Może na początku chciałabym powiedzieć, co powinno zwrócić Państwa uwagę. W latach 80. została stworzona reguła ABCDE, mówiąca o tym, na co jest niebezpiecznego, jeśli chodzi o zmiany skórne. Mówi ona litera A mówi o asymetrii, czyli jeżeli zmiana jest asymetryczna, powinna wzbudzić naszą uwagę.
Czyli było w miarę okrągłe, a staje się poszarpane.
Tak, na przykład się wylewa na jedną stronę, było ładne, symetryczne, a robi się nieregularne. Mhm. Litera B mówi nam o brzegu, właśnie brzeg jest równy, gładki, a nagle robi się nam poszarpany, wielokolorowy. I od razu przechodzę do litery C. O kolorach, wiele kolorów, czyli na przykład był jasno-brązowy, to nawet nam się pokazuje kolor czarny miejscami, kolor jakiś granatowy, ten brąz też jest w różnych odcieniach.
Może też zniknąć w ogóle z miejsca, które było zabarwione, to się rozjaśnia.
Może tak być. To już jest takie typowe dla czerniaka, tak zwana regresja. Ale to też, i to jest akurat o literze E, to jest litera E, ewolucja, czyli jakakolwiek zmiana właśnie w znamieniu w tak zwanym pieprzyku.
Jeszcze D tam zgubiliśmy.
Tak, D zostało, D mówi nam o średnicy, o wielkości, tak. Powyżej, zmiany takie niepokojące są powyżej 0,5 centymetra.
I to jest taka reguła, według której nie tylko dermatolodzy, ale sami powinniśmy właśnie oceniać swoje ciało, a właściwie zmiany, które widzimy na skórze. No i dobrze. I jakie objawy powinny skłonić nas jednak do skierowania się do specjalisty?
To tak. Po pierwsze, wszyscy pacjenci mają zalecone kontrolę u specjalisty, kontrolę dermatoskopową z użyciem specjalistycznego sprzętu dermatoskopu raz do roku. Szczególnie, że w naszym społeczeństwie tak naprawdę mamy fototypy skóry, głównie pierwszy i drugi, i to są fototypy o największym narażeniu na rozwój nowotworów skóry.
Ale nie wierzę w to, że wszyscy co roku sprawdzają stan skóry u dermatologa.
Nie, nie jest tak. Dlatego też zalecane jest samobadanie pacjentów. Powinno je się teoretycznie wykonywać raz w miesiącu i właśnie zwracać uwagę na to wszystko, o czym powiedziałam wcześniej, zgodnie z regułą ABCDE.
Jeśli ktoś ma dobrą lupę i sam się obejrzy i zastosuje do tych reguł, to pewne rzeczy może zauważyć. Czy konieczny jest dermatoskop?
Żeby zdiagnozować czerniaka, konieczny jest dermatoskop i badanie histopatologiczne. Natomiast reguła ABCDE została utworzona, żeby móc wytypować podejrzaną zmianę gołym okiem, czyli przy samobadaniu znamion, bo dermatoskop nam pozwala zajrzeć w głąb skóry.
Jak daleko?
Do skóry właściwej, czyli przez naskórek do skóry właściwej.
I proszę powiedzieć, jak głęboko mogą być te zmiany na początku?
Na początku nowotwory skóry, tak, chciałam też podzielić na czerniaka i nieczerniakowe raki skóry, bo te typy nowotworów cechują się bardzo różną dynamiką rozwoju. Nieczerniakowe raki skóry, czyli rak podstawno-komórkowy i kolczystokomórkowy, są to najczęstsze nowotwory skóry wśród osób rasy kaukaskiej. One charakteryzują się powolnym rozwojem, głównie są umiejscowione na częściach odsłoniętych. Czyli jak ja mam pacjentów, którzy dużo przebywają na słońcu, pracują na budowie,
żniwa.
Tak, rolników, oni mają cechy fotouszkodzenia skóry i wtedy u nich szukam nowotworów nieczerniakowych. Czyli to jest głowa, to są dłonie, kark, plecy. Natomiast jeśli chodzi o czerniaka, czerniak występuje u ludzi młodszych. Występuje szczególnie u osób, które są na słońcu, nie przez całe swoje życie, ale na wakacjach. Pracują wewnątrz, w budynkach, wyjeżdżają na wakacje, na tydzień, dwa. Tam korzystają z kąpieli słonecznych, opalają się, no, korzystają po prostu z urlopu. Dochodzi u nich do uszkodzenia skóry, do poparzeń słonecznych i takie osoby są bardziej narażone na rozwój czerniaka.
No dobrze, ale te osoby pojechały, dorwały się do tego słońca, wykąpały, właściwie nawet się zanurzyły totalnie. Skóra zeszła niejednokrotnie, potem znowu się pojawiła. I czy to już wtedy następują zmiany, czy te zmiany mogą się pojawić dopiero później? Kiedy to się dzieje?
Zmiany się pojawiają później, gdyż skóra ma pewne mechanizmy samoobrony przed promieniowaniem słonecznym. Ale przy takim ciągłym, powtarzalnym narażeniu, szczególnie przy oparzeniach słonecznych, to się kumuluje. Po pewnym czasie skóra traci te swoje mechanizmy obronne i rozwijają się czy czerniaki, czy raki skóry.
To, że się opalamy, to jest właśnie sposób obrony.
Tak, to jest opalenizna, to jest obrona organizmu, tylko że ona też działa do pewnego momentu. Czym więcej opalania, tym ta opalenizna jest większa, ale to nie znaczy, że jesteśmy bardziej chronieni, bo uszkodzenie w komórkach, uszkodzenie materiału genetycznego komórek następuje i się kumuluje.
Pomijając już same nowotwory, to warto powiedzieć, że samo opalanie to nie sprzyja odmładzaniu, wręcz szybkiemu starzeniu.
Tak, tak. I to jest bardzo dobry argument, jeśli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną, zapobieganie fotostarzeniu się skóry. Że naprawdę osoby, które często korzystają z solariów, które się często opalają, dochodzi u nich do dużo szybszego fotouszkodzenia i to już widać.
A poza tym, ilukrotne takie oparzenie słoneczne, czyli zejście skóry, pojawienie się nowej i tak dalej, może zwiększyć ryzyko powstania właśnie raków?
Najgroźniejsze oparzenia słoneczne są takie, do których dochodzi w dzieciństwie. I już pięciokrotne oparzenie w dzieciństwie zwiększa ryzyko rozwoju czerniaka dwukrotnie. Także naprawdę bardzo zachęcam wszystkich rodziców i do badania dzieci, ale także do szczególnej ochrony przeciwsłonecznej.
Jeszcze może powiedzmy w tej części, po jakim czasie mogą nastąpić zmiany, które już powodują, że to zaczyna się nowotwór?
To też zależy od rodzaju nowotworu, tak jak powiedziałam.
Ale powiedzmy o czerniaku, bo ten najszybciej się rozwija.
Tak, jeśli chodzi o czerniaka, to też mamy na rozwój tego nowotworu mają wpływ inne czynniki. Ale tak, czym wcześniej dochodzi do poparzeń słonecznych, czym wcześniej zaczynamy korzystać z solarium, szczególnie w wieku nastoletnim, to już po 20-30 roku życia może dochodzić do rozwoju czerniaków.
A potem postęp, jaki jest, to opowiemy w dalszej części tego programu. Dziś w tej audycji zachęcamy do wspomnień z wakacji, a zwłaszcza do tego, by po tych wakacjach obejrzeć sobie dokładnie swoje ciało i zmiany na skórze. A mamy okazję dzisiaj rozmawiać ze specjalistką dermatologii i wenerologii z Białostockiego Centrum Onkologii. Dr Marta Koper jest naszym gościem. I przejdźmy teraz do tego, co działo się przed wakacjami. A przypomnę, że przed wakacjami też mówiliśmy o czerniaku. Właśnie przy okazji między innymi tego, że w Białostockim Centrum Onkologii otwarto poradnię dermatologiczną, której tam nie było. No i właśnie, jak tam w tej poradni w tej chwili wygląda sytuacja? Pewnie trudno powiedzieć, że w czasie wakacji jakaś fala gwałtowna przyszła tych, którzy chcą się zbadać, ale jest taka szansa, że po wakacjach będzie więcej pacjentów. Pani na przykład już miała pacjentów w tej poradni.
Tak, tak już miałam. Mimo okresu urlopowego poradnia cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Z czym ludzie przychodzą?
Pacjenci zgłaszają się głównie z podejrzeniem nowotworu skóry, czy czerniaka, czy też nieczerniakowego raka skóry. I to, co my robimy w poradni dermatologicznej, jest to diagnostyka dermatoskopowa plus do tego potwierdzenie histopatologiczne.
Ale oni tak nie przychodzą z ulicy bez skierowania, bo skierowanie jest potrzebne, tak?
Tak. Do poradni dermatologicznej potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub też od innego specjalisty.
Jak ktoś ma jakieś takie istotne, widoczne zmiany, czy może zadzwonić i umówić się bezpośrednio do tej poradni, czy też musi pójść do lekarza rodzinnego?
Niestety potrzebne jest skierowanie najlepiej od lekarza rodzinnego, jeżeli to jest nagła zmiana, coś szybko urosło, pojawiło się, wtedy jak najbardziej może to być wystawione w trybie pilnym.
No i tak na przykład z pani wizyt, jakie to były stany skóry, z którymi pacjenci zgłaszali się, co ich niepokoiło?
Starsi pacjenci zgłaszali się najczęściej i ze zmianami łagodnymi, ale też ze zmianami złośliwymi i stanami przedrakowymi. Takim najczęstszym stanem przedrakowym jest rogowacenie słoneczne, które występuje głównie na twarzy i jako łuszcząca się blaszka. I to jest najlepszy moment, żeby zacząć leczenie. Wtedy można zahamować rozwój raka kolczystokomórkowego.
Bo to jeszcze nie jest rak.
To jest stan przedrakowy, który już idzie w stronę raka.
Mówi pani o starszych osobach. Starsze osoby narzekają na to, że bardzo szybko przybywa im różnego rodzaju plam na twarzy, w ogóle na całym ciele. I czy od razu trzeba panikować i lecieć do lekarza rodzinnego po skierowanie i do dermatologa?
Najczęściej jednak są to zmiany łagodne, także panikować nie trzeba. Tak jak mówiłam, raz do roku warto się badać.
A kiedy warto właśnie nawet takie przybywające zmiany? No, nam się wydaje, że to z powodu starzenia sprawdzić jednak.
Kiedy coś nas zaniepokoi, kiedy coś podchodzi pod regułę ABCDE, czyli się nagle powiększa, zmienia kolor, krwawi.
Czasem sami zaczepimy i krwawienie
powstaje. Czasem zaczepimy. Szczególnie jeśli chodzi o raki, onioczerniakowe raki skóry, tak właśnie nadżerka czy guzek, który się nie goi, który zaczepimy, on się nam podgoi, jest dobrze, a potem nagle znowu zaczyna lecieć krew. To jest wskazanie do dalszej diagnostyki.
A jak długo takie zmiany mogą być? Już należy po nich niestety, ale pójść je skontrolować, bo to może być zły objaw.
Czasami takie zmiany utrzymują się długo. Tak naprawdę normalnie skóra się goi w przeciągu tygodnia, dwóch, czyli jeżeli mamy w przeciągu miesiąca, dwóch miesięcy ranę nie gojącą się, wtedy to jest znak, że trzeba pogłębić diagnostykę.
No i tacy pacjenci przychodzą do państwa i trafiają od razu w tej poradni do specjalisty, onkologa jednocześnie, bo pani jest dermatologiem i wenerologiem, ale jak trzeba, to pani może od razu skierować do leczenia w Białostockim Centrum Onkologii,
tak.
I wtedy trafia się już do zespołu, który leczy onkologicznie, tak?
Tak. Takim pierwszym etapem diagnostyki nowotworów skóry to jest wizyta u dermatologa, gdzie jest przeprowadzana dermatoskopia plus wycięcie, plus ja wycinam zmiany, ewentualnie pobieram małą próbkę takiej zmiany do badania histopatologicznego i w zależności od wyniku ustalane jest dalsze leczenie, bo część nowotworów skóry może być leczona w poradni dermatologicznej tylko, część jest dalej kierowana do poradni chirurgii onkologicznej.
Jeśli chodzi o to leczenie dermatologiczne tylko, to tam jest jakieś wycięcie? Czy też wycięcie laserem, czy innym sposobem? Jak to wygląda? Bo to musi być bardzo niewielka zmiana.
To wszystko zależy tak i od wielkości zmiany, i od rodzaju nowotworu. Od tego też, co pacjent chce, czy się zgodzi na leczenie chirurgiczne, czy też lepsze byłoby dla niego leczenie niechirurgiczne, tylko to też, bo przy niektórych nowotworach skóry możemy stosować i kriochirurgię, i możemy stosować leczenie miejscowe specjalnymi preparatami.
I ono jest skuteczne.
Tak, i ono jest skuteczne.
A jeśli chodzi właśnie o ten etap wycięcia, to wtedy trafia taki pacjent do chirurga.
To też jest oddzielna ścieżka diagnostyczna, jeśli chodzi o czerniaka, gdyż przy podejrzeniu czerniaka wykonuje się biopsję wycinającą i to można wykonać w poradni dermatologicznej również u nas w Białostockim Centrum Onkologii. Dopiero później, już przy potwierdzeniu histopatologicznym czerniaka, pacjent jest dalej kierowany do poradni chirurgii onkologicznej celem ustalenia dalszego leczenia.
Właśnie zgłoszenie się z tymi zmianami jest tutaj chyba kluczowe, bo im mniejsza zmiana, a już potwierdzona, tym szybciej i łatwiej można ją po pierwsze usunąć, a po drugie są lepsze gwarancje, że da się nawet stuprocentowo wyleczyć.
Tak, ja cały czas mówię o czerniaku, gdyż czerniak jest najgroźniejszym nowotworem skóry. Występuje częściej u ludzi młodych, ale też ma tendencję do szybkiego dawania przyrzutów.
Jak szybkiego?
To też zależy od rodzaju czerniaka, ale na przykład czerniak guskowy to może zacząć naciekać w przeciągu tygodni. Tak, jednego, dwóch tygodni może rosnąć.
Dlatego też takie ważne jest, żeby tych zmian nie zlekceważyć, a potem jeszcze nie odkładać leczenia, które proponują lekarze.
Tak, to jest ważne, żeby zgłaszać się i do lekarza, dać się zbadać, ale też potem wrócić po wynik i zgodzić się na dalsze leczenie. Ale chciałam tylko też powiedzieć, że przy czerniaku czas ma bardzo duże znaczenie i przy wczesnych stadiach, szczególnie kiedy nowotwór jest zlokalizowany w samym naskórku, wycięcie zmiany to jest praktycznie 100% wyleczenie.
I nic więcej nie trzeba.
Oczywiście są dodatkowe badania robione, tak jak jest ścieżka diagnostyczna, ale wycięcie zmiany, potem szersze docięcie, to jest całkowite wyleczenie.
No dobrze, a jeżeli ktoś zlekceważył i trochę później się zgłosił, to przy jakich rozmiarach, może to się da tak określić, chociaż pewnie nie, już mogą nastąpić przerzuty i dokąd te przerzuty następują przeważnie?
Tak, to jeśli chodzi o rozmiar, to tak naprawdę, znaczy on ma znaczenie, ale bardziej zależy od typu czerniaka. Na przykład czerniak guskowy w postaci takiej wypukłej guskowej, który często krwawi, da szybciej przerzuty niż czerniak szerzący się powierzchownie. A takim pierwszym miejscem przerzutów są to węzły chłonne, regionalne węzły chłonne. Dlatego też już w dalszym postępowaniu onkologicznym czy chirurgii onkologicznej jest dalsza diagnostyka węzłów chłonnych.
No one są swego rodzaju barierą, która wyłapuje te różne zagrożenia, no ale czasem no niestety nie daje rady wyłapać i to kolejne etapy, to co to może być?
Są to płuca, są to skóra, mózg, jelita, ale najczęściej jednak do płuc.
Czyli tutaj odwlekanie po pierwsze zdiagnozowania, po drugie podjęcia leczenia jest bardzo ryzykowne, zwłaszcza właśnie przy czerniakach. I dlatego trzeba się oglądać po ryzykownych właśnie opalaniach, nie tylko w czasie wakacji, ale także w solariach.
Najlepiej się ryzykownie nie opalać i nie chodzić do solariów i stosować ochronę przeciwsłoneczną.
A czego najlepiej nie robić, kiedy jesteśmy na wakacjach i czujemy się zupełnie swobodnie? O tym powiemy za chwilę. Dziś mamy ostatni dzień wakacji, oczywiście dla tych wszystkich, dla których wyznacznikiem ich jest rok szkolny, bo część osób jeszcze jest pewnie na wakacjach i wypoczywa. Niektóre osoby wyjeżdżają do ciepłych krajów także w zimowych miesiącach i w związku z tym zawsze po powrocie warto obejrzeć się po takich wyjazdach. W pierwszej części tego programu mówiliśmy właśnie o potrzebie szczegółowego obejrzenia się ze względu na pozostałości po opaleniźnie. Natomiast pozostałością po takich letnich wyjazdach mogą być inne niespodzianki. Wakacyjne wyjazdy są okazją do nawiązania nowych znajomości, niejednokrotnie nawet do bliższych relacji czy kontaktów seksualnych. Konsekwencją mogą być schorzenia stref intymnych. Jakie objawy mogą wskazywać, że to jest na przykład opryszczka narządów płciowych? To jest pytanie do naszego gościa, pani dr Marty Koper z Białostockiego Centrum Onkologii.
Po pierwsze, chciałabym powiedzieć, że część chorób przenoszonych drogą płciową jest bezobjawowa. To jedna rzecz. Druga rzecz to to, że choroby przenoszone drogą płciową, czy też infekcje przenoszone drogą płciową były, są i będą. Dlatego zalecane jest badanie. Badanie dla siebie i badanie, jeśli chodzi o troskę o partnera czy partnerkę. Bezobjawowo może przebiegać kiła, może przebiegać zakażenie wirusem HIV. Natomiast jak pan się pytał o opryszczkę narządów płciowych, to ona akurat charakteryzuje się dość silnymi objawami w postaci pęcherzyków, nadżerek zlokalizowanych na narządach płciowych.
Jak szybko się pojawi po takim no, niebezpiecznym kontakcie?
Może się pojawić też w przeciągu kilku dni. Natomiast opryszczka narządów płciowych charakteryzuje się nawrotowością. I niestety to zakażenie może przetrwać. Można też zarażać, nie mając żadnych objawów.
A jak to się diagnozuje? No, widzi się, że coś jest, jakieś zmiany. Ważniejsze, jak to się leczy, jak długo?
Diagnozuje się badając pacjenta lub też pacjentkę i widząc pęcherzyki, czy też już późniejsze stadium ranki na narządach płciowych. Mamy lek przeciwwirusowy, który się stosuje przez około 7 dni. Można też go stosować długotrwale przy nawrotowych opryszczkach.
Poza tą opryszczką zdarzają się też przypadki chlamydiozy. Cóż to takiego?
Tak. Chlamydia trachomatis jest to typowa bakteria. Może ona powodować zapalenie cewki moczowej u mężczyzn oraz zapalenie kanału szyjki macicy u kobiet. Objawy też są nasilone, szczególnie u mężczyzn. Jest to wydzielina z cewki moczowej, wydzielina ropna, może być też przezroczysta. Trudności w oddawaniu moczu, ból, pieczenie. Natomiast u kobiet objawy są bardzo skąpe. I tak naprawdę w dużej części przypadków przy niezbadanej i nieleczonej chlamydiozie, zakażeniu chlamydia trachomatis, dochodzi do powikłań. Może dojść do zapalenia narządów miednicy mniejszej, do zapalenia jajników, jajowodów, no a także do niepłodności.
Po jakim czasie mogą się pojawić jakieś pierwsze objawy? Od kontaktu właśnie z tymi chlamydiami?
Po 2-3 tygodniach. Natomiast jeśli chodzi o rzeżączkę, to są to dni. I objawy rzeżączkowego zapalenia cewki moczowej są jeszcze bardziej nasilone.
Czyli z tego wynika, że rzeżączkę szybciej można zdiagnozować, szybciej się pojawiają objawy, szybciej możemy trafić do dermatologa i wenerologa właściwie tutaj w tym przypadku i szybciej możemy podjąć leczenie. A jeśli chodzi o leczenie właśnie tej chlamydiozy, to na czym ono polega?
Również się leczy antybiotykiem. Leczenie należy włączyć po stwierdzeniu patogenu, czyli po zdiagnozowaniu. I tak naprawdę, mając jakiekolwiek objawy ze strony układu moczowo-płciowego, czy wydzieliny z cewki moczowej, czy upławy, czy niespecyficzne bóle brzucha u kobiet, należy przeprowadzić diagnostykę w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową.
A w przypadku opryszczki, jak już pani wspomniała, okazuje się, że jej tak naprawdę wyleczyć do końca nie można, bo ona może nawracać. Oczywiście sam organizm może pokonać w pewnym momencie i stanie się tak, że już nie nawróci. No ale w przypadku chlamydiozy też tak jest?
Nie. Jeśli chodzi o chlamydię, mamy antybiotyki, ale niestety, jeżeli dojdzie do powikłań, tych powikłań już antybiotykami tak łatwo się nie da wyleczyć, jak zakażeń niepowikłanych.
Wcześniej, pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, także w Szlachetnym Zdrowiu, ale to było ładnych parę lat temu, rozmawialiśmy także o rzęsistku pochwowym. Czy to jeszcze istnieje, czy już nie mamy z tym problemów?
Jeśli chodzi o świat, to zakażenie rzęsistkiem pochwowym jest bardzo częste. U nas w Polsce, może w badaniach laboratoryjnych, nie jest to najczęstsza choroba przenoszona drogą płciową, ale jeśli chodzi też o leczenie, jak najbardziej mamy leki przeciwpierwotniakowe i możemy to leczyć.
Czasem pojawiają się takie kalafiorki, coś tak wyglądającego, no, nazywa się to kłykciny, w różnych miejscach, ale także w intymnych. To też jest problem, który jest konsekwencją właśnie takich, no może nie do końca rozważnych kontaktów seksualnych. Po jakim czasie się to może pojawić i co z tym robić?
To jest trudne pytanie, po jakim czasie mogą się pojawić chłykciny. Są one spowodowane zakażeniem wirusem HPV, a pojawić się mogą tak naprawdę po miesiącach, nawet po latach od zakażenia.
Często, czyli możemy nawet nie wiedzieć, kiedy to się stało?
Tak, możemy nie wiedzieć. Często są to zmiany bardzo małe, możemy ich nie zauważyć. Ale one świadczą o tym, że jest zakażenie wirusem HPV.
No i właśnie, może to nam za mocno nie przeszkadzać, ale jednak widzimy to, dostrzegliśmy. I co w takiej sytuacji robić? Czy dać sobie spokój, poczekać, aż urośnie większe, czy też zaczynać działać?
Tak, nie tylko to widzimy, ale także przenosimy infekcję na inne osoby, z którymi mamy kontakt. Także to należy koniecznie leczyć. Tego typu zmiany można leczyć także miejscowo, czyli pacjent sam sobie aplikuje lek. Można leczyć także w gabinecie dermatologicznym, usuwać.
Najlepsze pytanie jeszcze, czy to się da wyleczyć?
Da się wyleczyć, da się usunąć, ale może nawrócić. Niestety zakażenia wirusowe mają skłonność do nawrotów, ale jeśli chodzi o wirusa HPV, organizm sam go może też wyeliminować.
A w takim razie to jak stwierdzić, że na przykład mamy takie drobniutkie, na razie jeszcze tylko te kłykcinki, czyli takie malutkie kalafiorki i się boimy, że to jest to. Czy można zrobić badanie na przykład na obecność HPV?
Tak, badania można zrobić, ale badania są wskazane tylko przy podejrzeniu nowotworu szyjki macicy. Tak naprawdę kłykciny spowodowane zakażeniem wirusowym diagnozuje się klinicznie. Jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, zawsze można pobrać biopsję do badania histopatologicznego.
A co się dzieje, kiedy ktoś to zlekceważy, zaniecha, nawet powie, dobra, nie będę się kontaktować seksualnie, bo mogę zarażać. Co się z tym osobnikiem będzie działo? Czy to się może tak, poszerzyć do czegoś?
Może pojawiać się coraz więcej zmian. Mogą te zmiany też samoistnie ustąpić, mogą powiększać się, mogą ulegać podrażnieniu, nadkażeniu. Dlatego wskazane jest jednak leczenie, usunięcie.
No to teraz przejdźmy do tych chorób wenerycznych, o których kiedyś często się mówiło, teraz coraz mniej, ale czy dalej diagnozuje się takie choroby jak rzeżączka czy kiła?
Tak, tak. Tak jak mówiłam, te choroby były, są i będą.
No dobrze, ale czy jest ich więcej czy mniej? O to mi chodzi.
W ostatnich latach nastąpił wzrost i to częstości zachorowań i na kiłę, i na rzeżączkę. I to nie tylko w Polsce, ale także na świecie, i w Europie, i poza Europą.
Może tak w skrócie, jakie to objawy są w przypadku rzeżączki?
To w przypadku rzeżączki jest to wyciek z cewki moczowej, wyciek ropny z towarzyszącym bólem, trudnościami w oddawaniu moczu, może być krwiomocz. Natomiast u kobiet są to objawy już mniej specyficzne. Jest to wydzielina z pochwy, nieprzyjemna, może być też ropna, mogą być niespecyficzne bóle brzucha. Także przy każdym kontakcie seksualnym, po każdym ryzykownym, bez zabezpieczenia, warto się zbadać.
No i jeżeli już się stwierdzi, że to jest właśnie ta choroba, to leczenie na czym polega?
Na szczęście mamy antybiotyki i leczenie jest stosunkowo proste. Tylko najważniejsze to jest zdiagnozować chorobę, zgłosić się do lekarza na badanie i potem mamy leczenie. Kiłę leczymy antybiotykiem, penicyliną lub też doksycykliną, jeśli chodzi o rzeżączkę, cefalosporynami.
A proszę powiedzieć, czy te osoby, które się zgłaszają, to w tej chwili są bardziej świadome, czy dalej to jest wstydliwa choroba, z którą lepiej się nie ujawniać?
No niestety dalej są to wstydliwe choroby. Pacjenci się krępują, jeśli chodzi o zgłoszenie się do lekarza, krępują się, jeśli chodzi o poinformowanie czy partnera, czy nawet lekarza o dolegliwościach. Także naprawdę namawiam do badania, do wizyt u dermatologa, gdyż wczesne wyleczenie też powoduje to, że nie dochodzi do powikłań.
Ale czy to może być dermatolog, czy już koniecznie wenerolog? Tak jak w pani przypadku to jest proste, bo pani jest i tym, ale czy do zwykłego dermatologa tylko też można się zgłosić z takimi objawami?
Tak, każdy dermatolog jest też wenerologiem i jeszcze chciałabym podkreślić, że przy podejrzeniu choroby przenoszonej drogą płciową niepotrzebne jest skierowanie.
Czyli jeżeli mamy zmianę i nam się to kojarzy z możliwością właśnie jakichś kontaktów, a ewentualnie pasują objawy trochę, to od razu można się zgłosić do poradni dermatologicznej, nawet w Białostockim Centrum Onkologii bez skierowania, tak?
Tak.
No a jeśli to w takim razie jeszcze powiedzmy o tej kile, czyli syfilisie, jak wyglądają te pierwsze objawy, których nie można pominąć?
Pierwsze objawy mogą być niestety pominięte, gdyż
ich nie ma.
Są, ale są niezauważalne, gdyż nie sprawiają dolegliwości. Jest to owrzodzenie, nadżerka, która ulega samoistnemu wygojeniu. I choroba postępuje dalej. Potem, po pewnym czasie, może dojść do osutki na skórze, czyli uogólnionych zmian skórnych, może dojść do wypadania włosów, do zapalenia gardła, także te objawy również nie są typowe dla konkretnej choroby, dlatego mówi się, że kiła jest wielkim imitatorem, może imitować różne choroby.
No i co gorsze, kiła to jest problem narastający, a miał być znikający. I w tej chwili chyba jest więcej z tego, co czytałem. A poza tym trochę się zmieniło, bo częściej zapadają na kiłę mężczyźni teraz.
Tak, tak, szczególnie mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami. Jest to tendencja nie tylko polska, ale też światowa, ale kontakty i homo, i heteroseksualne prowadzą do, znaczy no mogą prowadzić niestety do zakażenia kiłą.
No, na wszystkie schorzenia, o których dzisiaj mówiliśmy, jest jedno lekarstwo. Jak najwięcej rozsądku i ostrożności.
I profilaktyki. Tak, profilaktyka jest najważniejsza.
Zatem tym hasłem kończymy. Moim i Państwa gościem była specjalistka dermatologii i wenerologii dr Marta Koper z Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jeśli ktoś włączył się do słuchania w trakcie audycji i chciałby usłyszeć ją w całości, to przypominam, że to i wszystkie archiwalne wydania Szlachetnego Zdrowia można odsłuchać na naszej stronie internetowej. A za parę minut gospodarzem popołudnia z Polskim Radiem Białystok będzie Andrzej Bajgus. Zostańcie zatem z nami. Ja już dziękuję za uwagę i życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.